Strefa historii.
Podróże balonem oraz 77. rocznica Powstania Warszawskiego. O tym dziś porozmawiamy w audycji Marzena Bakowska. Witam i zapraszam na magazyn historyczny w Radiu Gdańsk.
Radio Gdańsk i Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie o ciekawych faktach.
Mamy świeży wynalazek, który zwierzchność tutejsza osądziła za rzecz przyzwoitą podać do wiadomości publicznej, zapobiegając próżnym strachom, które by nowość rzeczy sprawić mogła między pospólstwem. Tak Gazeta Warszawska 8 października 1783 roku pisała o unoszeniu się balonem. O początkach tego osiągnięcia techniki rozmawiałam z dr Anną Łysiak-Łądkowską z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego.
Popularność czy też moda na loty balonami pojawiła się w Europie pod koniec lat 80. XVIII wieku, kiedy to rodzina Montolfie skonstruowała pierwszy papierowy balon i zostały zrobione pierwsze pokazy w 1783 roku. Te dwa pokazy odbyły się w Wersalu w obecności ówczesnego króla Ludwika XVI. Oba pokazy to były pokazy, można powiedzieć, załogowe, z tym, że pierwsza załoga składała się z kaczki, koguta i barana. I po przelocie, po tym pierwszym przelocie, prasa paryska donosiła, że wszystkie zwierzęta przeżyły i nawet nie zdziczały po tym przelocie balonem.
Czyli obawiano się, że zdziczeją.
Tak? Nie wiedziano, jakie to wywoła skutki, dlatego że te pierwsze loty balonami wzbudzały zarówno zdumienie, zdziwienie, bojaźń i przestrach, dlatego że było to dosyć niezwykłe wydarzenie, zobaczyć unoszący się balon z załogą składającą się ze zwierząt czy też ludzi w powietrze. I właśnie od tej rodziny papierników, którzy skonstruowali te pierwsze balony, nawet powstała nazwa Montlofiery na określenie specyficznego kształtu balonu, który składał się z gondoli i otoczony był taką powłoką. Czasami była to powłoka, która była jedwabna. Niestety pewną wadą tego balonu było to, że był on napełniony ogrzewanym powietrzem i w trakcie wznoszenia się w tej gondoli musiało być paliwo oraz specjalny palnik do podgrzewania tego powietrza, co utrudniało właśnie wznoszenie się balonu w górę. Niemniej jednak wywoływało to sensację, samo pojawienie się, czy samo takie wydarzenie gromadziło wielotysięczne tłumy.
Ale tu mówimy o tym, że zwierzęta podróżowały.
Tak.
A kiedy ludzie zaczęli podróżować?
W 1783 roku również właśnie owa rodzina Montolfierów zrobiła pierwszy pokaz załogowy. W tym pokazie wziął udział jeden z przedstawicieli arystokracji francuskiej, nauczyciel fizyki, więc również w tym samym roku odbył się taki lot załogowy. Można powiedzieć też, niemalże w tym samym czasie, to była chyba różnica jednego roku czy dwóch lat, również w Wielkiej Brytanii odbyły się takie same pokazy i tutaj jednym z takich najsłynniejszych baloniarzy, prekursorów baloniarstwa był włoski pionier Vincent Lunardi, który również organizował takie pokazy dla publiczności i również pierwszy lot był z udziałem zwierząt, pies, kot i gołąb w klatce, którzy razem z nim wzlecieli, ale wkrótce już w tym samym roku i kilka lat później odbywały się loty załogowe z udziałem ludzi, więc tutaj bardzo szybko również ta moda na baloniarstwo objęła całą Europę, można powiedzieć, jeżeli chodzi o loty Vincentego Lunardiego, były one na tyle sensacyjne i na tyle wzbudzały zainteresowanie, że nawet powstała swoista moda balonowa. Panie nosiły spódnice czy też doły sukien, które miały wzór na wzór tej tkaniny, która była wykorzystywana do budowy balonu. Były specjalne czepki czy też kapelusze, które swoim wyglądem także przypominały kształt balonu, więc to było na tyle sensacyjne, że nawet znalazło swoje odbicie w modzie i zyskało dużą popularność i cieszyło się dużym zainteresowaniem i dużą ciekawością publiczności, która brała udział w tych publicznych pokazach lotów balonami.
Trudno się dziwić, że wzbudzało to tyle zainteresowania, bo jednak do tej pory się ludzie tak nie unosili, a tu nagle ktoś wymyślił, że można taką czaszę papierową czy też jedwabną wypełnić gorącym powietrzem i się wznieść.
Tak, te próby wzlotu balonami i te pierwsze balony były wypełniane w różny sposób. Gorące powietrze, wodór, hel, podejmowano różne próby i eksperymenty, które miały tutaj na celu pokazać, jak wysoko, jak daleko się wzniosą te balony. I warto też powiedzieć, że na ziemiach polskich, również w latach 80. XIX wieku, został przeprowadzony eksperyment z udziałem między innymi Jana Śniadeckiego, wybitnego uczonego, które to doświadczenie również miało służyć temu, ażeby sprawdzić, jak wysoko, jak daleko i w którym kierunku poleci balon. I ten eksperyment zakończył się taką publikacją, której tytuł jest dosyć interesujący, dlatego go przytoczę. Opisanie doświadczenia czynionego z banią powietrzną w Krakowie dnia 1 kwietnia 1784 roku. Ten tytuł jest tyle interesujący, że nawet te pierwsze nazwy balonów były bardzo różne. Balony nazywano na przykład między innymi właśnie czaszą, banią powietrzną, pęcherzem. Czasami przypominały kształt kiełbasiany, to już w XIX wieku, kiedy były wykorzystywane do obserwacji ruchu wojsk na przykład. Jeden z balonów miał kształt chińskiej świątyni. Balon, który się wzniósł na ziemiach polskich, ten doświadczalny, przypominał swoim wyglądem trapez, więc te kształty balonów po pierwsze były bardzo zróżnicowane.
Tak jak my myślimy o balonach, to myślimy zazwyczaj o tym, że jest to kula wypełniona czymś.
Tak.
A oni mieli jednak trochę więcej wyobraźni.
Tak. To jest bardzo ciekawe, stąd też te tłumy wielotysięczne, które uczestniczyły w tych pierwszych pokazach wzlotu balonami. I można też powiedzieć, że w XIX wieku ta moda na baloniarstwo cały czas trwała. Nawet możemy powiedzieć o takich dosyć ekscentrycznych przygodach tych, którzy się wznosili
i
uczestniczyli w tych lotach balonami. Między innymi w jednym z lotów balonem wzięła udział słynna aktorka z XIX wieku, Sara Bernhardt. Ona była bardzo ekscentryczna. Krążyły plotki, że sypia podobno w trumnie i w trakcie jednego lotu wzniosła się ze swoim jednym z bliskich przyjaciół. Był skonstruowany specjalny fotel, na którym siedziała i w trakcie lotu popijała szampana, kiedy wylądowała.
Ekskluzywne
bardzo. Kiedy wylądowała, chłopi na polach byli bardzo zaskoczeni i zdumieni i nawet początkowo bano się podejść. Dopiero kiedy jedna z dziewcząt podeszła i zaczęła pomagać lotnikom w wydostaniu się z tych balonów, również i chłopi pomogli. I anegdota mówi o tym, że Sara Bernhardt zdążyła na ostatni pociąg do Paryża, więc udało jej się jeszcze wrócić. Więc również były takie anegdoty, takie dosyć ekscentryczne. Możemy też przytoczyć taką anegdotę jednego z członka Towarzystwa Aeronautycznego w Wielkiej Brytanii, Freda Barnabiego, który wzniósł się balonem o nazwie Olbrzym i w trakcie przelotu nad kanałem La Manche z powodu jakichś problemów został unieruchomiony. No i w trakcie tego oczekiwania na ciąg dalszy palił cygaro i zrzucał Timesa chłopom francuskim, mając nadzieję, że ta wiedza jakoś ich oświeci i przyczyni się do ich edukacji.
Zwłaszcza warto po angielsku.
Warto też powiedzieć, że właśnie ten balon Olbrzym był prezentowany na wystawie światowej w Pałacu Kryształowym, więc rzeczywiście te balony wzbudzały zainteresowanie, cieszyły się dużą popularnością.
A czy były wykorzystywane właśnie jako środki lokomocji albo też w jakichś innych dziedzinach?
Tak, możemy powiedzieć co najmniej o trzech takich sferach, kiedy balony zostały wykorzystane już od końca XVIII wieku i przez cały wiek XIX. Pierwszy z nich to już, tak jak tutaj wspomniałam, to były balony obserwacyjne, które służyły właśnie do obserwacji ruchu wojsk i między innymi taki balon wykorzystywali i Francuzi, Francuzi w trakcie jeszcze trwania rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku i Niemcy w trakcie prowadzonych wojen w dobie bismarckowskiej. No i właśnie te balony przypominały kształt czaszy, czy też miały taki wydłużony, właśnie kiełbaskowaty kształt. Również jeden ze słynnych lotników, jeden z aeronautów, Eugen Godard, również zaproponował Napoleonowi II swoje usługi, konstrukcję balonów w celach obserwacyjnych. Za swoje zasługi uzyskał tytuł aeronauty cesarstwa. Balony wykorzystywane były również do komunikacji, do przenoszenia poczty i tutaj najsłynniejsza wojna, w której miały zastosowanie, to wojna francusko-pruska z lat 1870-71, kiedy wykorzystywano do komunikacji, ale także balony zaczęły służyć, czy zaczęto je wykorzystywać do eksperymentów związanych z robieniem zdjęć z wysokości. I tutaj duże zasługi miał również jeden z najsłynniejszych fotografów XIX wieku, Nadar, który był eksperymentatorem, fotografem bohemy artystycznej wielu znanych polityków z drugiej połowy XIX wieku we Francji. Więc również i do fotografii wysokościowej były wykorzystywane balony.
A czy kiedykolwiek ktoś wpadł na to, żeby na przykład zastąpiły wozy, pociągi, żeby przenosić ludzi na odległość?
Jako środek transportu czy środek podróży raczej nie, ale natomiast można powiedzieć, że właśnie już Napoleon Bonaparte miał taki pomysł, żeby wykorzystać balony jako formę desantu na Wielką Brytanię między innymi, więc tutaj jako taki środek bojowy. Później już pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku pojawiły się takie transportowe balony, sterowce słynne między innymi, więc one służyły też jako środek transportu, ale te pierwsze balony, które tutaj teraz przedstawiamy, to raczej była taka forma pewnej ekscentrycznej przygody,
rozrywki,
eksperymentu raczej niż jako taki środek transportu.
Te pierwsze balony rzeczywiście wzbudzały ogromne zainteresowanie. To była ta końcówka XVIII wieku. W XIX wieku to zainteresowanie było podtrzymane. A kiedy się skończyło? Czy po tych właśnie katastrofach sterowców?
Tak zwana druga rewolucja przemysłowa, kiedy zaczęły powstawać pierwsze prototypy samolotów oraz pierwsze samoloty, spowodowały zmniejszenie zainteresowania balonem jako środka, który można wykorzystać w takich celach utylitarystycznych, no gdyż samolot właśnie no, zaczął jakby zastępować. Balon pozostał jako forma pewnej atrakcji, rozrywki, czegoś, co może służyć jakimś niezwykłym, ważnym wydarzeniom, natomiast nie jako taki środek komunikacji czy transportu.
Bardzo dziękuję za te opowieści o baloniarstwie. Przypomnę, dzisiaj gościem audycji była dr Anna Łysiak-Łądkowska z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo.
Oni to przeżyli.
77 lat temu w Warszawie przedstawiciele podziemnego państwa polskiego podjęli walkę z Niemcami. Były sukcesy, ale także straszliwe tragedie. 2 sierpnia, czyli w drugim dniu powstania, w klasztorze jezuitów przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie Niemcy zamordowali 40 osób. Wśród ofiar było 8 księży, 8 braci zakonnych i ponad 20 osób świeckich. Po wybuchu powstania już pierwszego dnia cała Rakowiecka stała się terenem walk. Przechodnie, których wybuch powstania zastał w pobliżu klasztoru, schronili się tam, nie mogąc wrócić do domów. Wieczorem 1 sierpnia na terenie klasztoru przebywało około 50 osób. Następnego dnia wtargnął tu 20-osobowy oddział SS. Wydarzenia potoczyły się błyskawicznie, opowiadał ojciec Robert Bujak, rektor kolegium jezuitów.
Hitlerowcy, oskarżając jezuitów, że z tego miejsca, z tego budynku były strzały do ich jednostek, pod tym pretekstem weszli do budynku, wyprowadzili przełożonego ojca Kosibowicza, którego później rozstrzelano. Resztę wspólnoty prowadzono do piwnicy, łącznie ze świeckimi. Po zgromadzeniu ich wrzucano granaty i później przez parę godzin sukcesywnie strzelano do wszystkich, którzy się jeszcze ruszali.
Ojciec Marka Rosy, wówczas 18-letni pomocnik jezuitów, ocalał z tragedii.
Kiedy ich zapędzono do piwnicy, ojca wepchnięto tam jako ostatniego. Pierwsze wybuchy rzuciły go na taką komodę i on tam cały czas leżał, mając tylko draśnięte ucho. Kiedy przerwa była w tych rozstrzeliwaniach, któryś z Niemców dochodził do niego, szarpał go za ucho, podnosił, czy on jeszcze żyje. Udało się, tak można by powiedzieć.
Po tym wydarzeniu Witold Rosa dołączył do powstańczego pułku Baszta. Jego historię oraz innych osób, które ocalały z masakry, opisał jeden z uratowanych, ksiądz Karol Sawicki. W pomieszczeniu, gdzie Niemcy zamordowali 40 osób, obecnie znajduje się kaplica męczenników. W krypcie pod podłogą są pochowane szczątki zakonników. Również 2 sierpnia 1944 roku warszawscy powstańcy zdobyli redutę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Olbrzymi żelbetowy kompleks z podziemnymi schronami położony na wzgórzu w północnej części Śródmieścia stanowił w czasie wojny obiekt strategiczny. Na ogrodzeniu gmachu do dziś można zobaczyć ślady po pociskach. Powstańcy zdobyli gmach PWPW po kilku godzinach walki. Niemcy próbowali go odbić już następnego dnia, jednak zdołali to zrobić dopiero po niemal 4 tygodniach, 28 sierpnia, z użyciem wojsk pancernych i 8-krotną przewagą liczebną. Blisko miesiąc reduta PWPW była strategicznym bastionem powstańców, azylem, schronieniem dla prawie 1000 cywilów, szpitalem dla rannych i enklawą zaopatrzenia w żywność. Atak na PWPW powstańcy przeprowadzili 3 grupami uderzeniowymi. Pierwsza przypuściła szturm z boku, druga na tyły, a trzecia do środka, metodą konia trojańskiego, siłami grupy pod dowództwem porucznika Czesława Lecha Białego. Juliusz Kulesza, pseudonim Julek, który brał udział w walkach o gmach wytwórni, po latach wspominał, że budynek ten chroniło później przed Niemcami kilka powstańczych grup.
Najpierw byliśmy my, ta grupa PWB-17 od początku. Od 11 sierpnia była kompania porucznika Osy z batalionu Kieliński. 21 sierpnia pojawiło się zgrupowanie pułkownika leśnika Jana Szypowskiego. No i na sam koniec, na ostatnią dobę, pojawił się pluton porucznika Saramaka z Miotły.
27 sierpnia Niemcy w sile 1600 żołnierzy wspartych bronią pancerną przypuścili ostateczne uderzenie. Przeciwko nim do walki stanęło około 200 powstańców. Po zażartej bitwie o każde piętro budynku 28 sierpnia obrońcy zostali zmuszeni do poddania się. Juliusz Kulesza wspominał, że odwaga powstańców wzbudziła szacunek wroga.
W prasie niemieckiej bodajże po raz pierwszy to napisał korespondent Das Reich i prasa niemiecka w kilka tytułów powtórzyła ten sam tekst, relacjonując zdobycie gmachu PWPW, że był to bój, który przypominał najcięższe boje o Stalingrad.
Szpital znajdujący się w podziemiach gmachu Niemcy obrzucili granatami, a pozostałych przy życiu rannych i personel wymordowali. W trwających prawie miesiąc walkach o redutę wzięło udział ponad 600 ludzi z różnych oddziałów powstańczych. Zginęło blisko 100 żołnierzy. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizowała Ola Woźniak. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze w magazynie historycznym Radia Gdańsk.
Strefa historii.